czego my się możemy dowiedzieć o swoim zdrowiu po tym, jaka jest nasza kupa?
Oj, bardzo wiele.
Dzisiaj mnóstwo osób ma problemy z jelitami. Prawda jest taka, że gdybyśmy nawet nie jedli tego błonnika, to powinniśmy się we właściwy sposób wypróżniać. A błonnik może nam maskować ten problem. Jak wytłumaczysz to, że kobieta jadąc na urlop nie zrobi kupy przez 2 tygodnie? Chata GPT się zapytam. Dlaczego wegetarianie bardziej pierdzą od ludzi, którzy jedzą mniej warzyw i owoców?
Co ci odpowiedzieć?
Mała rzecz. A może tyle zmienić.
Co bym nie zjadła? To mam zdęty brzuch. Dlaczego tak jest?
Wiesz, problemem mogą być te pasożyty, o których już powiedziałyśmy. Kluczem do prawidłowego trawienia jest...
Iwona, witam Cię tutaj u siebie w Rozmowach w Brezie.
Cześć.
Temat kupy. Już też zapowiadałam u siebie. Jestem bardzo ciekawa zarówno tej rozmowy, jak i reakcji osób, które będą tej rozmowy słuchały, dlatego że myślę, że właśnie poza tematem seksu, religii, pieniędzy...
Libido.
No to kupa... Ja nie wiem, czy kupa nie byłaby w ogóle taka na pierwszym miejscu jednak. Jest tematem tabu i to jest ciekawe i to jest w sumie moje pierwsze pytanie, że jak wejdziesz na przykład na Instagram czy na jakiekolwiek social media, to krzyczą do ciebie rolki w tematyce wzdęć, problemów trawiennych, co na wzdęcia, co na zaparcia. Rozwiązań jest cała masa, więc jakby my o problemach jelit rozmawiamy regularnie. Mhm. Tak jakby to się nigdy nie kończyło
stolcem.
W ten jeden konkretny sposób, nie? Mhm. Czego my się możemy dowiedzieć o swoim zdrowiu po tym, jaka jest nasza kupa?
Oj, bardzo wiele. Tylko wiesz, problemem jest dzisiaj to, że nawet toalety zostały skonstruowane tak, żeby problemu nie było. Żeby jakby no w ogóle nie istnieje coś takiego jak oddawanie stolca. To już też rozmawiałyśmy, że nie istnieje coś takiego jak kobieta, która robi stolec, tak? Ewentualnie mężczyzna robi, co często komunikuje, kobiety nie, bo to jest sprawa śmierdząca. Kobiety są przecież pachnące i tu nie będziemy o kupie w ogóle mówić. Natomiast okazuje się, że dzisiaj mnóstwo osób ma problemy z jelitami i mówi się o tak zwanym jelicie nadwrażliwym, mówi się o IBS, mówi się o SIBO, a tak jak powiedziałaś, o kupie się nie mówi. I kiedyś były takie toalety z półeczką. Każdy, kto chciał spuścić wodę, musiał się obrócić w stronę kupy i siłą rzeczy tam się zaglądało, bo nie wierzę, że ludzie odwracali wzrok i nie patrzyli, co tam leży na tej półeczce i co można było zauważyć wtedy. No ewentualnie, jak miałaś silną inwazję pasożytniczą, no to one już ze stolcem zostały oddane i mogłaś zauważyć, że coś się tam w stolcu porusza. A dzisiaj pasożyty też są tematem tabu. To już taka anegdotka może, ale to za chwilę jak skończę ten temat, to bym opowiedziała, jak bardzo to jest temat tabu. Czy ja pasożyty? Nie, to jest niemożliwe. Ja na pewno nie mam tych pasożytów i dzisiaj nikt nie chce mieć tych pasożytów. I z jednej strony część świata dietetycznego mocno jakby poszła w te pasożyty i naturoterapeuci mówią, że wszystko jest winą pasożytów, co też nie jest prawdą. A część osób, bo wiesz, no jak poruszamy się poza tymi osobami, które są świadome, to tam jest bardzo dużo nieświadomości odnośnie kupy, odnośnie pasożytów i generalnie dbałości o własne zdrowie. No to raz, że można było spotkać pasożyty w swoim kale, bo z łatwością czy glista ludzka, czy owsiki można było to zauważyć, bo one co jakiś czas są wydalane. Dwa, że można było zauważyć to, co trawimy, a czego nie trawimy. I myślę, że dzisiaj dla ludzi jest zaskoczeniem, bo kiedyś, jak była półeczka i zjadłaś kukurydzę, to za każdym razem widziałaś kukurydzę w stolcu, co jest normalne, bo my kukurydzy nie trawimy, tak? Skrobia oporna na trawienie, błonnik, no po prostu tego nie trawimy. Tak samo skórki pomidora, było widać, że kupa jest fioletowa po jagodach, że jest zielona po zjedzeniu szpinaku. Jakby było to normalne. Dzisiaj to ludzi szokuje. Dzisiaj jakby człowiek zobaczył swoją kupę, ja nie trawię. Dlaczego? Bo tam jest kukurydza. Kiedyś nikt się nie stresował, że ma kukurydzę, bo było to normalne, bo zawsze widział tą kukurydzę, tak? A dzisiaj jak raz na jakiś czas zobaczy kupę, to się zdziwi, co tam jest, no bo normalnie jej nie widzi, bo przecież kupa robi plum i znika w czeluściach toalety. Kolejna kwestia, że konsystencja tego stolca, że jak zrobiliśmy już tą przysłowiową kupę, to było widać, jak ona jest uformowana. Mamy coś takiego jak skala brystolska, no i tam do tego obrazka możemy ocenić, jak wygląda ta kupa. Prawidłowy stolec powinien być uformowany jak taka kiełbaska. Czyli tak po prostu tu się zaczyna, tu się kończy, taka zaokrąglona, taka w miarę twarda, nie brudząca za bardzo. Niektórzy mówią, że no taka, żeby nie trzeba było odbytu wycierać. Boże, co za słowa tu padają.
Straszne.
Żeby nie trzeba było odbytu wycierać. Jeżeli już musimy wycierać, albo długo musimy wycierać, im dłużej wycieramy, tym gorzej, bo to znaczy, że ta kupa jest tłusta. Jak tłusta, ale no widzisz, no to też coś o nas mówi. I teraz jak pójdziesz do naturoterapeuty czy dietetyka, to on może ciebie wypytać, a jak stolec? No, a co ty masz powiedzieć, jak robi plum, tak? To ty nie wiesz. Czy ona jest, wiesz, ostro zakończona, czy ona się ciągnie, czy ona pływa po powierzchni, nie da się jej spuścić z wodą, czy ona utonęła, czy to były ogromne masy kałowe, czy to było klejące, czy to było bardziej jak te fotele, czy to było takie bardziej ziemiste, czy to było bardziej brązowe. To wszystko ma znaczenie. No godzinami można by było o tym rozmawiać, bo jeżeli kupa jest taka, o taka, jak to, i taka bardziej żółta, to będzie oznaczało, że jest dużo soli żółciowych. No to może oznaczać, że nie trawimy tłuszczu, że tego tłuszczu jest dużo w diecie, wydzielamy dość dużo żółci, no i jednocześnie nie jesteśmy w stanie tego dobrze strawić, bo część żółci powinna być rezorbowana zwrotnie i jakby recyklingowana. No to znaczy, że stolec za szybko opuścił. No to widzisz, to jest informacja, niekoniecznie, że należy zaprzestać jedzenia w taki sposób, tylko że może wspomóc się enzymami trawiennymi, kroplami miętowymi, że no tu możemy coś poprawić, jeżeli chodzi o trawienie tego. Jeżeli stolec jest taki bardzo ciemny, to może nam sugerować, że mamy jakieś utajone uszkodzenie jelit, krew, która podbarwia nam stolec. Jeżeli stolec jest zielony, to prawdopodobnie jest wszystko w porządku, chyba że nie jedliśmy szpinaku. Może świadczyć o jakiejś infekcji, bo też tak może być, że jakieś takie... O matko, jakie to temat. Ciekawe, czy ktoś to będzie chciał rozmawiać. Czy już
ja myślę, że bardzo, bo ja jestem zafascynowana.
Po 5 minutach, że wyłączy, bo po prostu go to obrzydzi. Może być tak, że wiesz, u dzieci też tak się stwierdza, że jeżeli te stolce są takie zielone, takie prawie że pieniądze, takie śluzowate, to też świadczy o infekcji przecież. To może świadczyć o tym, że masz stan zapalny w jelitach, że rozwija się jakaś infekcja bakteryjna, ale może świadczyć też o tym, że się po prostu najadłaś różnych takich cudów dziwnych, że tam to wszystko
się wymieszało.
Wymieszało się tak, że te twoje jelita nie dają rady, że dla nich to nie jest odpowiednie. Jeżeli mas kałowych jest bardzo dużo, no to może świadczyć o tym, że niezbyt dobrze trawisz, że to pasaż jelitowy jest zbyt szybki i pokarm zbyt szybko opuszcza twoje jelita i te składniki nie zdążą być wchłonięte, ale może oznaczać, że po prostu najadłaś się ogromnych ilości błonnika, który jak wiemy nie jest trawiony przez ludzki organizm, a dzisiaj mamy takie ciśnienie, że kolacje prebiotyczne dla jelit i tak dalej, no bądźmy szczerzy, człowiek nie trawi celulozy, nie ma enzymu celulaza, nie jest to przysłowiową krową, która ma kilka komór, tak? I możemy sobie tam obracać tym tam i z powrotem. I co tu się cieszyć, że mam tyle mas kałowych, czy nie wiem. No wiesz, no może błędnie kogoś, wprowadzać kogoś w błąd. A tak naprawdę jak zobaczysz, ile stolca z ciebie wyszło, to się zastanów, ile składników wchłonęłaś, tak? Bo jeżeli tyle stolca wyszło, to są wszystko substancje, których nie trawimy. Najadłaś się tych sałatek, tych warzyw, tam nie wiem, jakichś produktów z dużą ilością otrębów, błonnika i to wszystko w kupie jest. Ja zawsze powtarzam, my jemy po to, żeby odżywiać organizm, a nie po to, żeby to tylko wydalić, żeby to przez nas przeleciało.
Bo to też jest taki temat, i to zresztą jedno z pytań, które ja sobie napisałam, mimo że na swoją kartkę z pytaniami nigdy nie patrzę, że... Mam takie odczucia, i to też się wiąże z tym tematem stolca, że rozwiązaniem na wszystko, jeżeli chodzi o jelita, jest właśnie ten magiczny błonnik, nie? Ale czy są takie sytuacje, kiedy nadmiar tego błonnika, bo to chyba trochę jest tak jak ze wszystkim, nie? Nic w nadmiarze nie będzie nam służyło i to tak jak teraz powiedziałaś, no to też nie o to chodzi. Ale jednak jak wejdziemy na większość profili dietetycznych gdzieś tam w social mediach, to będzie ten błonnik, błonnik, błonnik i potem naprawdę te dziewczyny, no mówię głównie dziewczyny, no mężczyźni też, ale bardziej kobiety, faktycznie te ilości tego błonnika, które spożywają, to czasami no ja to się... Tylko domyślam, co się tam może w tej toalecie, wiesz.
Wiesz co, w toalecie, ja bym powiedziała, co się w ogóle dzieje w naszych jelitach. Bo my dzisiaj wiemy, że stan zapalny jelit to stan zapalny całego ciała. I to magiczną pigułką nie będzie suplementacja probiotyków. Zobacz, że my dzisiaj mamy tendencję do szukania ratunku na zewnątrz. a nigdy nie widzimy problemu wewnątrz. No bo faktycznie ktoś nam tam powiedział, że mamy jeść probiotyczne kolacje, że ma być dieta bardzo urozmaicona, że dużo warzyw, dużo błonnika i tak dalej, bo nie będziemy się wypróżniać. Prawda jest taka, że gdybyśmy nawet nie jedli tego błonnika, to powinniśmy się we właściwy sposób wypróżniać. A błonnik może nam maskować ten problem, dlatego że to węglowodany fermentują, błonnik fermentuje. Nie masz, no to co powiedziałaś, wyobrażam sobie, co tam się dzieje. Osoby, które jedzą dużo warzyw, dużo owoców, jest taka ciekawostka. Czata GPT się zapytałam, dlaczego... Jezu, to co było?
Dawaj.
Dlaczego wegetarianie bardziej pierdzą od ludzi, którzy jedzą mniej warzyw i owoców?
To ci odpowiedziałam. To ja robię ogromny błąd. Przepraszam, ja muszę zacząć zadawać takie pytania.
Dlaczego wegetarianie bardziej pierdzą? Takie pytanie dosłownie zadałam. I jako takie, wiesz, no śmieszne. I słuchaj, odpowiedział mi, naprawdę, bo dzisiaj czat ma wjazd do PubMedu i może powoływać się nawet na badania, więc on ci podaje również źródła naukowe tutaj. No i zapytałam tego czata, dlaczego wegetarianie bardziej pierdzą. Trochę to tak w ramach takiej śmiesznostki chodziło o to, że dzisiaj ludzie potrzebują badania na wszystko, nawet na to, żeby robić codziennie kupę. I to było moje drugie pytanie, ale pierwsze było takie. I faktycznie czat powołał się na badania naukowe w PubMedzie, że osoby spożywające większej ilości błonnika, czyli warzywa, owoce, no bo tam jest zawarty błonnik, celuloza, będą wydzielały więcej gazów, dlatego że to po prostu fermentuje. Fermentujemy też skrobię oporną na trawienie, produkujemy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które powinny być pożywką dla naszych kolonocytów, czyli komórek nabłonka jelitowego. Tak? No i jakby wiemy o tym, że osoby, które jedzą błonnik, bardziej pierdzą. W cudzysłowie, ja to zawsze mówię, że my tak bardzo zwalamy winę na krowy, że one nam wpływają na ocieplenie klimatu, ale nie patrzymy na to, jak dużo metanu produkują ludzie. Tak? Jak wiele osób ma problem. Przecież jeżeli my mówimy o jelicie nadwrażliwym, to z jelitem nadwrażliwym wiąże się nadwyżka gazów, które gdzieś muszą znaleźć ujście. I to się tak, wiesz, potocznie mówi, trochę tak śmiesznie teraz, że jak nie ujdą dołem, to zatrują na myśli. No i jest jakieś takie połączenie, że jeżeli źle się dzieje w jelitach, to źle się dzieje w głowie. Oczywiście. Dlatego, że jelita są absolutnie połączone z naszym mózgiem. Chodzi też o barierę krew-mózg, chodzi o to, że jeżeli mamy rozszczelnioną barierę jelitową, to bardzo często rozszczelnioną barierę mózgową, takie badania były gdzieś tam na myszach robione, no to są niezwykle ciekawe rzeczy, więc wiesz, ktoś, kto się nie wypróżnia regularnie, bardzo często cierpi na nastroje depresyjne, dlatego że wszystko, co jest w jelitach, zwrotnie będzie wciągane, to są toksyny dla naszego organizmu, a z kolei ktoś, kto się zbyt często wypróżnia, no to nie wchłania składników odżywczych, może być osobą niedożywioną, nadmiernie wychudzoną, albo wręcz tyłą, ze względu na to, że stany zapalne również mogą to generować. No i wracając do tego błonnika, no osoby, które go jedzą więcej i mają takie przelewanie i bulgotanie w jelitach, no to no nie ma co ukrywać, to jest stan zapalny w jelicie. To nie jest normalny, pożądany stan, że ty masz brzuch jak balon. Konsekwencją tego, nie dość, że są stany zapalne w całym organizmie, to są jeszcze ogromne dolegliwości bólowe. A to nie jest fajne funkcjonować cały czas w bólu. To, że ci po prostu boli cię cała jama brzuszna. Pęczniejące jelita uciskają ci na inne narządy. No, wiesz, stan ciąży nie jest stanem do końca takim, że tak powiem, normalnym. Jest to stan, w którym funkcjonujesz 9 miesięcy i koniec, tak? No, nikt nie chce być w ciąży przez pół swojego życia. No bo wiadomo, te narządy nie są tam, gdzie powinny być. Kobieta na końcówce swojej ciąży cierpi dość w związku z tym, że się
nie musisz mi mówić.
Wszystko poprzesuwało. Więc zobacz, jak cierpią osoby, którym te jelita się rozdymają we wszystkich kierunkach. Czasami dochodzi do trwałych przemieszczeń, do jakiegoś rozdęcia tych jelit, czasami do jakiejś perforacji. No i teraz kolejna rzecz, że jeżeli tak ci się przelewa w jelitach, to najczęściej sen w nocy również jest zaburzony. No bo te jelita w nocy się nie uspokajają. Ty często się budzisz, ponieważ przelewa ci się w jelitach. Słyszysz te jelita, tak? No to i jeżeli sen jest zaniedbany, jeżeli ten sen nie jest pełny, to nie masz pełnej regeneracji, nie masz pełnego wypoczynku. No cały czas funkcjonujesz w bólu. Tak. I co teraz? Powiedzą ci, jedz więcej błonnika, to ty masz jeszcze większe problemy. I dlatego mówię, że ten błonnik może maskować problemy, bo tak naprawdę za rytm wypróżnień odpowiedzialne są ruchy perystaltyczne jelit, kompleksy mioelektryczne, a one nie zależą od błonnika. Błonnik, który fermentuje, to jest coś takiego trochę sztucznego. Czyli ty, jedząc błonnik, zamaskujesz prawdziwy problem, jaki wynika z tego, co się dzieje w jelitach. a to, jak one będą funkcjonowały, często zależy od stanu umysłu, czyli jak ty myślisz. No zobacz, jak wytłumaczysz to, że kobieta jadąc na urlop nie zrobi kupy przez 2 tygodnie?
A to ciągle słyszę, nie?
Nie? No przecież to, co się nagle wydarzyło, no to gdzie?
To jest tylko głowa. W głowie.
Też miałam kiedyś taki problem. I później wpadłam na pomysł, że ja to mogę mieć od mamy. Bo ona jak jechała na urlop, to zawsze mówiła, że się nie będzie mogła wypróżnić. No to skoro jestem córką mojej mamy, to myślałam, że ja też...
To masz.
A później jadąc na urlop mówię kupa. Jak przyjadę na miejsce, pójdę do toalety, wizualizowałam sobie, że idę, robię kupę. Że to jest normalne, że robię kupę. Wszędzie robię kupę. Tak, zobacz, że czasami u dzieci są takie zaburzenia, że nie mogą zrobić kupy, co wynika często też z jakichś takich zaburzeń psychologicznych, tak? Bo nie wiem, gdzieś zrobił kupę, mama krzyknęła, przestraszyło się i więcej nie zrobiło, tak? Albo było zaparcie, bolało, więc później nawykowo powstrzymuje się. Albo mama mówiła, że w toaletach jest brudno, można złapać zarazki, pasożyty, robaki i wszystko inne. I no. Później mamy strach dożywotni przed toaletą publiczną, bo to nie jest nasze własne, bo to nie jest, wiesz, no, wyciszone. To, co powiedziałam na początku, że kobiety kupy nie robią, więc kobieta się boi pójść do kibelka, gdzie będzie pierdzieć i będzie słychać, że ona pierdzi.
I to autentycznie, to słuchaj, może być traumą. To jest sytuacja z mojego dzieciństwa. Nie wiem, jak moja mama będzie tego słuchała, to pewnie będzie zdziwiona, że ja takie rzeczy pamiętam, bo nigdy jej o tym nie mówiłam. Ale ja pamiętam, opowiadałam ostatnio Bartkowi o tym, sytuację, robiłam jeszcze kupę na nocnik, to wyobraź sobie, no to nie była, no nie wiem ile mogłam mieć lat, 3, 4? Nie wiem w jakim wieku mogłam być, no byłam bardzo mała. I byłam u swojego pradziadka, w Sulęcinie, na wakacjach i przez cały dzień nie mogłam zrobić kupy. Ja się tak strasznie męczyłam i tu mi, wiesz, z każdej strony podawali, a to śliwki, a to jakieś, wiesz, inne takie produkty, które uznawało się wtedy za te, które powinny spowodować, że ty tą kupę zrobisz. I ja cały dzień nie mogłam zrobić tej kupy i faktycznie na koniec dnia mi się udało i pamiętam, jaka to była ulga, ale zobacz, jak to mózg zapamiętał, jaka to musiała być tak. Trauma dla mnie, że ja mając lat 34 pamiętam taką sytuację, która się wydarzyła, jak pewnie miałam 3 czy 4 lata, nie? I to nie, rzeczywiście potem może zostawić takie piętno na takim dziecku, jak takie mówisz, czy albo że bolało, albo że rodzic powiedział coś nie tak.
Tak, o Jezu, jaka kupa, no. Ale śmierdzi w całym domu. Taka mała rzecz, a wpłynie tak negatywnie. To jest normalne, że kupa śmierdzi. No, powiedzmy to wprost. Normalne, że kupa śmierdzi. Niech to wybrzmi. Jednemu śmierdzi, druga nie śmierdzi. I to nie jest prawda, bo zobacz, ile mamy dzisiaj krzywdzących mitów. Jesz mięso, no ci gnije w jelitach. Mięso zalega, złogi, kałowe, oczyszczanie. Jeżeli ktoś chociaż raz robił kolonoskopię i przyjął środek przeczyszczający, to po 48 godzinach ma błyszczące jelita, czyste, po prostu jak łysina na głowie się tak błyszczą, nie? Nie ma szans, żeby tam coś zalegało i się odkładało. To wymyślili dzisiaj takie różne dziwne teorie, że jesz mięso, no to gnije, jelita są do tego, żeby tam gniło, fermentowało i się przelewało. One po to tam są. Tam są bakterie, które lubią smród. I tyle w temacie, nie? I teraz jednemu bardziej śmierdzi, drugiemu mniej. W zależności od tego, co zostało zjedzone. Ba, nawet może być różnica w postrzeganiu zapachu. Czyli ty wejdziesz do toalety i powiesz, że pachnie, a ja wejdę i powiem, że śmierdzi. Tak jest ze szparagami. Jednym mocz po szparagach śmierdzi, drugim nie śmierdzi. Ale tak naprawdę śmierdzi wszystkim. Tylko niektórzy taką mają modyfikację genetyczną, że nie wyczuwają tego zapachu.
O kurczę.
Więc pojęcie śmierdzi jest względne, nie?
A poza tym to tak w ogóle w kontekście tego, co ty też mówiłaś na początku, że teraz toalety są tak skonstruowane, że my tej kupy nie widzimy i ja sobie przypomniałam, że faktycznie, może jeszcze, zresztą pewnie u moich dziadków dalej jest ta sama toaleta i ona jeszcze wygląda właśnie w ten sposób, o którym ty mówiłaś. Już nie mówiąc o tym, że też się niepoprawnie ludzie załatwiają, nie? Bo kiedyś te toalety były tak skonstruowane, żebyśmy te nogi mieli wyżej, a nie siedzieli tak. Jak na krześle. Bo to jest jakby kolejna kwestia. Ale właśnie w kontekście tego oglądania kupy, no przecież jak ma się małe dziecko, no to tą kupę i zwracasz na nią uwagę. No kurczę, no jestem mamą, więc zwracam uwagę, nie? I widzę, jak się coś z tą kupą dzieje, nie? A już o smrodzie nie będę mówiła, nie? Więc jakby to jest naturalne, że kupa dziecka śmierdzi. Wszyscy to wiedzą. A nagle, wiesz, przychodzi okres...
Nie?
Tak, dokładnie. A nagle przychodzi okres dorosłości i kurczę, okazuje się, że ani tego nie ma, ani to nie pachnie. W ogóle jakby, czy śmierdzi... Temat nie istnieje, nie?
Wiesz, wydaje mi się, że dużym problemem jest to, że jednak to komentujemy. No bo zobacz, jest dziewczyna, jest chłopak, randkują i tak dalej, nie? zaczynają mieszkać razem, albo ona poszła do jego, do rodziców, poszła do ubikacji, no i teraz jeżeli ktoś skomentuje, że śmierdzi ta kupa, nie? No zobacz to, jaka to jest trauma. Ona nigdy więcej nie zrobi kupy gdziekolwiek. To już zostanie w głowie. Że przecież ona tam weszła, a ktoś po niej wchodząc skomentował, jak śmierdzi. Ale tu śmierdzi. To jest, my sobie sami robimy ten problem. Dlaczego komentujemy? Dajmy sobie przyzwolenie na to, żeby kupa śmierdziała. Jeżeli ktoś był w toalecie i boisz się ryzyka, że śmierdziało, no może śmierdzić co innego również, tak? No bo ktoś ściągnął majtki, tam wszystko mogło śmierdzieć, a ty zaraz potem wchodzisz, może masz bardziej wyczulony nos i czujesz. Po co to komentować w ogóle? Kibel jest od tego, żeby tam zrobić to, co się tam robi. Tam ma prawo śmierdzieć po prostu.
Dokładnie tak, ale wracając jeszcze do tego błonnika, bo ja często dostaję takie wiadomości od kobiet, głównie no z racji tego, że większość moich odbiorców to kobiety. Pewnie mężczyźni też się borykają mniej lub bardziej z takimi dolegliwościami, aczkolwiek ja mam też taką teorię, że my kobiety się dużo bardziej stresujemy i to też ma ogromny wpływ na to. I dostaję takie wiadomości właśnie o tym, że co bym nie zjadła, to mam zdęty brzuch. Dlaczego tak jest jakby? Bo to też nie jest naturalny stan fizjologiczny organizmu, że ty nieważne co byś zjadła i po prostu twój brzuch robi się jak balon, nie?
O wiesz, to możemy o tym 2 godziny nawet rozmawiać, dlaczego brzuch się robi.
Z tego co wiem, ty masz do 19 czas.
Wiesz, problemem mogą być te pasożyty, o których już powiedziałyśmy, że to jest temat tabu i miałam tą anegdotkę opowiedzieć. Nie powiem może o jakie miasto chodzi, nie powiem o jakie laboratorium, ale mam znajomego, który jest weterynarzem i którego konikiem są pasożyty, bo nie jest prawdą, że każdy weterynarz się zna na pasożytach. No, weterynarze się znają na wielu rzeczach, ale nie każdy na pasożytach, no bo tu robił USG, tu operacje, tak, tu pasożyty wiadomo. I jego konikiem były te pasożyty. On lubił kupy oglądać pod mikroskopem i często znajdował w kupach psich pasożyty, na co dawał specjalne leki, określoną substancję czynną na określonego pasożyta, bo taka jest prawda, nie na każdego pasożyta działa lek. Dlatego jak ktoś mówi profilaktycznie odrobaczyć, ale ja mówię na co, ale na którego pasożyta, bo każdy pasożyt będzie reaktywny na inną substancję czynną, więc nie da się odrobaczyć profilaktycznie, bo musisz wiedzieć, jakiego masz przeciwnika. I przyszła kobieta pracująca w laboratorium ludzkim, gdzie też badają kupy i on zaproponował, że jej psu zbada kał. A ona mówi, jak to? Przecież w ogóle nie wychodzą pasożyty z kupy. To nie ma sensu badać, u nas nic nie wychodzi. Jak to nie wychodzi, jak wszystko widać? Pewnie robicie złą metodą. I on powiedział, w jaki sposób należy zrobić te badania, że te badania były do tej pory źle robione, bo część jaj jest ciężka, spada na dno, część jest lekka i idzie do góry i trzeba to zrobić w określony sposób. I co się okazało, że nagle te pasożyty zaczęły wychodzić dzieciom. I rodzice byli tak oburzeni, że to laboratorium po prostu jest jakieś dziwne, bo tam zawsze pasożyty wychodzą, to niemożliwe, że moje dziecko ma pasożyty. I to laboratorium powróciło do starych metod wykonywania badań, z których nie wychodziły pasożyty, bo rodzice nie chcieli wiedzieć, że ich dzieci mają pasożyty.
No to jest chyba dość popularna przypadłość generalnie u dzieci, nie? No bo...
No wiesz, bardzo łatwo sobie przekazać pasożyty. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego, tak szczerze. W ogóle nie uważam, żeby było coś złego, że dziecko bierze ręce do buzi, bo kiedyś to było normalne, że dzieci raczkowały, brały ręce do buzi. Tak, ja akurat nie jestem takim rodzicem nadgorliwym. Ja się tam cieszyłam, że moje dziecko chodzi i wszystko do buzi bierze, bo prawda jest taka, że ten układ immunologiczny, on się tego wszystkiego uczy. Skąd ma wiedzieć, jak ma się zabezpieczyć przed pasożytami w przyszłości, bo nasz układ immunologiczny potrafi się tego nauczyć i trzymać pasożyty w ryzach, bo pasożyty z nami żyły od wieków. One się nie pojawiły dopiero teraz. Ani nie pojawiły się teraz jakieś wyjątkowo zjadliwe. Może teraz częściej się badamy, testujemy. Aczkolwiek też mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że takiej starej daty pediatrzy to zawsze u dzieciaków szukali tych pasożytów, bo wiedzieli, że dzieciaki je mogą mieć. No i to było fajne, bo one się zaraziły, przeleczyliśmy. Układ immunologiczny mógł wytworzyć specjalne przeciwciała, gdzie później pojawiają się jaja i to działa. Dzisiaj niestety nie działa, bo większość osób ma problemy. Teraz każdy bierze leki, jak ma zgagę, to są to inhibitory pompy protonowej i w ulotkach jest napisane, że zwiększa się ryzyko zakażenia pasożytami, zwiększa się ryzyko kandydozy i zwiększa się ryzyko złamania kości udowej, dlatego że my po prostu nie wchłaniamy właściwie składników odżywczych. bo my potrzebujemy kwaśnego środowiska w żołądku. Hmm. Naturalnie mamy pH od 1 do 2, co sugeruje, że jesteśmy wszystkożercami i cudownie trawimy mięso. Ponieważ pH żołądka mamy takie jak karniwory, jak zwierzęta, które polują, które jedzą zwierzęta razem z kośćmi. Hmm. To pH 1 jest w stanie rozpuszczać kości. Więc jeżeli my jesteśmy tak zwaną mączną kluchą, jeżeli wybieramy sobie produkty bardziej węglowodanowe, jeżeli my myślimy, że jak nas tutaj pali, to jest zgaga, jest nadkwasota. Jak może być nadkwasota, jak my mamy pH 1 do 2? To jest kwas, to musi być kwas. Tylko że jeżeli my czegoś nie możemy strawić, to nasz organizm próbuje się tego pozbyć. Jak się pozbywa, to w przełyku my nie mamy takiego niskiego pH. Mamy tam około 6,5-7, takie neutralne. I teraz jak to 1-2 wchodzi do śluzówki, która nie jest przystosowana do tego, to ciebie to piecze.
No tak.
I rozwiązaniem nie są leki, które ci to pH podniosą do góry. Rozwiązaniem jest jeść tak, żebyśmy mogli to strawić. Ale po co my mamy to pH takie niskie? Między innymi do trawienia mięsa, a po drugie, żeby nas chronić przed kandidą, przed pasożytami. Oczywiście, że nie jesteśmy odporni w 100%, ale część patogenów, nasz układ immunologiczny, nasz sok trawienny jest w stanie zatrzymać. A nic nie zostanie zatrzymane, jeżeli my się będziemy odżywiać, po pierwsze niefizjologicznie, a po drugie na to niefizjologiczne odżywianie, jeszcze sobie przyjmiemy leki, które nam to pH podniosą do góry i sprawią, że będzie jeszcze gorzej. No więc odpowiadając znowu dalszą część tego pytania, dlaczego nam się tak przelewa, to jeżeli ty weźmiesz te leki, no to ty nie możesz dobrze trawić białka, już na pewno nie strawisz, bo enzymy proteolityczne nie będą aktywowane. I wtedy rzeczywiście ta teoria, że gnije nam tam i śmierdzi się przelewa, będzie bardzo prawdziwa. Wtedy może co najwyżej będziemy lepiej trawić węglowodany, bo to pH będzie sprzyjało aktywacji czy utrzymaniu aktywności amylazy. Więc to jest kolejna kwestia, dlaczego właściwie nie trawimy. Kolejna to jest taka, że no, cierpimy dość dużo stresu też przecież, tak? I o tym się mało mówi. Jak masz problem z jelitami, to główna uwaga jest skupiona na tym, co ty jesz. A czy ktoś cię zapytał o emocje? O to, czy ty pracujesz może z psychologiem, z psychoterapeutą? Czy ty masz jakieś metody na radzenie sobie ze stresem? Czy ty swojemu organizmowi dajesz wypocząć? Czy on jest cały czas w narażeniu takim, wiesz, no siedzimy tutaj, są lampy, są urządzenia, to jest pole elektromagnetyczne w Warszawie, hałas, cały czas musimy być w uwadze. Hałas jest odbierany przez nasz organizm, więc to również może zakłócać wydzielanie się enzymów w naszym organizmie. Stres przyczynia się do tego, że pewne enzymy wydzielają się w mniejszej ilości, co oznacza, że nie trawimy dobrze. Nieuwolnione emocje również przecież mogą się akumulować. Wiemy, że stres głównie kumuluje się w naszych trzewiach. Kolejna kwestia, nieumiejętność oddychania. O tym też się mówi bardzo mało.
W ogóle
większość osób. Tak, widzimy, idą ludzie ulicą, buzia otwarta. My powinniśmy nosem oddychać i pchać powietrze do brzucha. Ale jak kobieta ma pchać do brzucha? Jak kobieta chce mieć ładny, płaski brzuch, ma tutaj ciasne spodnie założone, to się nie da pchać tam, nie? Dlatego fajnie, że są rozmowy w dresie i że sobie tak dzisiaj możemy siedzieć.
Tak, na luzie.
W taki sposób, na luzie, mam luźną bluzkę. Brzuch mogę mieć wypięty, mogę
czuć
oddychać.
Się komfortowo.
Tak, czuć się komfortowo, mogę oddychać brzuchem. My dzisiaj tacy jesteśmy ale nie zwracamy uwagi na to, że to jest tak bardzo niefizjologiczne dla naszego organizmu. I to powietrze powinno być tłoczone do brzucha. To powoduje, że prawidłowo pracuje nam nerw błędny, a nerw błędny również jest odpowiedzialny za to, żeby prawidłowo funkcjonował nam układ pokarmowy. No i kolejna kwestia. To jest na przykład uszkodzenie naszego przewodu pokarmowego, właściwie jego układu nerwowego, który zarządza nam przewodem pokarmowym. Może być to początek gastroparezy. Gastropareza powstaje wtedy, kiedy nadmiernie spożywamy węglowodany. Nadmiernie to jest, wiesz, no, to nadmiernie to nie jest to, że ja sobie jem tam kaszę do śniadania, obiadu i kolacji. Nadmiernie to jest najczęściej wtedy, kiedy już mamy insulinooporność, początki cukrzycy, to już jest nadmiernie. I to jest jedno z powikłań cukrzycy, tak jak możemy mieć uszkodzony wzrok, uszkodzone nerki, uszkodzone włókna kolagenowe. Tak, będziemy mieli uszkodzone nerwy w okolicy przewodu pokarmowego i te nerwy niestety tak szybko się nie regenerują, co oznacza, że ten układ pokarmowy wcale nie musi prawidłowo pracować. No, za ruchy perystaltyczne też odpowiada to, jak często jemy. I to też jest taki paradoks. Mała rzecz, a może tyle zmienić. Przerwy między posiłkami. Dzisiejsze kobiety to nie najedzą się tak, wiesz, fest.
Nie.
Bo jak się najem fest, to mi wtedy powiedzą, a co ty w ciąży jesteś? A co to ja już nie mogę mieć brzucha na wierzchu, bo się najadłam? Wiesz, ile razy ja słyszałam, że jestem w ciąży, bo się najadłam, tak? Bo ten brzuch wyszedł na wierzch. No kobiety po ciąży często mają rozejście kresy białej.
Tak.
Mają często poszerzone te przestrzenie między mięśniami. No jak zje, to siłą rzeczy brzuch ma na wierzchu, tak? No to jest pierwsza rzecz. Druga, no nie wypada kobiecie tyle zjeść, no bo przecież wszyscy mówią, że mamy jeść często, a mało. A to no nie tak. Jest dobre. Dla naszego przewodu pokarmowego, zresztą jest taka książka Żywienie i metabolizm, książka, która jest skierowana dla studentów medycyny, to tam jasno jest napisane, że przerwy między posiłkami są od 4 do 6 godzin, a nie co 2. Czyli przez pierwsze 4 godziny organizm wychwytuje wszystkie składniki odżywcze i odkłada. I teraz, żeby cokolwiek stamtąd wyciągnąć, to musi minąć co najmniej 4 godziny. Czyli dobrze by było jeść nawet co 6 godzin, bo wtedy tak, szkliwo nam się remineralizuje, czyli możemy zadbać o to, żeby zęby się nie psuły. To nie tylko słodycze psują, ale w ogóle jedzenie. I regeneruje nam się nabłonek jelita. I oczyszcza nam się, taka miotełka idzie i oczyszcza nam te jelita. A teraz jak ty masz jakiekolwiek problemy z żołądkiem, to usłyszysz od lekarza, że masz jeść często.
Tak,
bo masz
tak.
Nadkwasotę, bo kwas ci zniszczy śluzówkę. Jak ci ją może zniszczyć, jak ta śluzówka jest przystosowana do takiego niskiego pH? I właśnie my powinniśmy wydłużyć te przerwy, ale żeby je wydłużyć, to my musimy zjeść treściwie, konkretnie, białeczko, tłuszcz, żeby to było uczucie sytości, a nie same warzywa, bo to nie da ci takiego poczucia, że...
No, że jesteś najedzona.
Że jesteś najedzona i że wytrzymasz 6 godzin. To też nie znaczy, że masz nie jeść węglowodanów, ale dojedz sobie nimi posiłek, tak? A nie, że ty zjesz kromeczka i za godzinę fitbatonika, za godzinę jeszcze coś, bo może się okazać, że to przelewanie w jelitach właśnie też wynika z tego, że ty tak często jesz.
To jest w ogóle problem dzisiejszego świata, bo tak jak kiedyś były takie, znaczy jeszcze są te takie zalecenia, że wiesz, powinno się jeść 5 posiłków dziennie. Kurczę, ja sobie zawsze tak myślę, jak słyszę tą teorię, gdyby ludzie jedli 5, to by jeszcze nie było wcale tak źle, nie? Ale często jest tak, że my w ogóle tak naprawdę jemy cały czas, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo po śniadaniu pójdziemy na cappuccino, po cappuccino pójdziemy na smoothie, my nie liczymy tego też, co pijemy, nie? Bo to przelatuje.
To jest napój przecież, tak? Kawa z mlekiem.
I właściwie naprawdę, kiedy te jelita, jakby w ogóle kiedy ten układ trawienny ma czas, żeby jakkolwiek się zregenerować i odpocząć, nie? No to jest właściwie non-stop. A jak do tego dodasz jeszcze to, o czym ty mówiłaś, czyli ten stres, te wszystkie bodźce, to no, w sumie nie dziwne, nie? Że potem jest tak, że mamy problemy ze rdzeniami. Albo, bo to też słyszę takie historie i ja wtedy jestem tak, wiesz, ja osoba, która pierwsze co rano to idzie do toalety, robi kupę tak naprawdę. Jak mi kobiety opowiadają, że na przykład one przez tydzień nie poszły do toalety. Bo to, no zaraz zweryfikujesz, ale to i w jedną i w drugą stronę jest, no... alarmujące, nie?
Tak.
Jeżeli się załatwiamy za rzadko, ja nie wiem, czy to można wrzucić w jakieś ramy, to zaraz mi powiesz. To nie jest najlepiej, ale pewnie jak chodzimy do toalety, nie wiem, 5 razy dziennie, to też nie jest do końca okej, nie?
No właśnie, nawiązuję do tego czata.
Tak.
Zadałam mu takie pytanie, to wiesz, tak a propos badań, bo ludzie dzisiaj mówią, a pokaż mi na to badania, że takie są, wiesz, się tak zaparli na te badania, że przestali słuchać swojego ciała, nie? Nie ma badań, to już nic nie musisz po prostu, nawet wstawać z fotela, bo nie ma badań na to, że jak będziesz siedzieć, to będzie problem w związku z tym. No i tak wpisałam, podaj mi badania na to, że trzeba robić codziennie kupę. I wyobraź sobie, że sypną mi badaniami różnymi na temat częstotliwości wypróżnień i tak dalej. Oczywiście wynalazł tam jakieś pierwsze lepsze, które tam były. Z jednymi się zgadzam, z drugimi nie, bo jednak mając zwierzęta, otaczając się zwierzętami, to ja nie widziałam, żeby którekolwiek ze zwierząt miało dzień bez kupy.
Ja też,
nie? Jakby to jest normalne. Pies, kot robią codziennie kupę. 2 razy dziennie robią tą kupę. No to nie wydaje mi się, aby normalnym było, że człowiek robi kupę co 2 dni, bo niby dlaczego miałby robić co 2 dni? Nawet jeżeli nie jesz przysłowiowego błonnika i nie masz tych mas kałowych, no to masz resztki zużyte. Z żółcią spływa to światła jelita, treść, która jest dla nas już toksyczna, niepotrzebna, jest jakąś resztką. No, trzeba się tego pozbyć, tak? Zawsze są jakieś resztki. Możesz mieć w 100% biodostępną żywność, ale i tak oddasz stolec, bo ze stolcem schodzą zużyte komórki i tak dalej. No chyba, że będziesz na jakimś tam mega głodówkowym poście, to pewnie ten rytm wypróżnień ma prawo być inny. Ale jeżeli my się normalnie odżywiamy, to kupa powinna być codziennie. Przynajmniej jeden stolec dziennie powinien być. I wydaje mi się, że stolce co 2-3 dni trochę są takim nadużyciem. No, nie jesteśmy takimi mnichami, którzy są na poście. Raczej jemy śniadanie, obiady, kolacje, przynajmniej te 3 posiłki. Niektórzy jedzą 2, ale zawsze jest czym kupę zrobić. Natomiast robienie kupy 5 razy dziennie jest absolutnie nie jest w porządku. Niektórzy tłumaczą sobie to, ja mam taki szybki metabolizm.
Tak, tak.
Ja spożyłem i poszedłem do toalety, wydaliłem. To nie
jeszcze
jest normalne.
Się cieszą, super. Nie?
Tak, to nie jest normalne, bo my zwrotnie skału wchłaniamy. Może to jakkolwiek teraz kogoś obrzydzić, ale my zwrotnie wchłaniamy wodę, wchłaniamy różne składniki witaminowe, mineralne. Ten pasaż nie może być zbyt szybki. Jeżeli tak często chodzimy do toalety, to tutaj jakiś problem jest i szukamy tego problemu. Najczęściej są to pasożyty. Paradoksalnie glista ludzka może powodować albo zaparcia, albo zbyt częsty rytm wypróżnień. Okay. To i to. Co jeszcze? Histamina, nietolerancja histaminy. Też powoduje przelewanie, co jest ciekawe, że ktoś może myśleć, że ma nadwrażliwe jelita, ale tak naprawdę nadmiar histaminy w przewodzie pokarmowym może powodować przelewanie. I co wtedy? Paradoksalnie szkodzą najbardziej wtedy kiszonki.
I wtedy jemy kiszonki.
No i właśnie, i teraz zobacz, jak masz problem z jelitami, co dostajesz zalecenia? Dostajesz zalecenia dotyczące błonnika i kiszonek, że kiszonki są super. A ty masz takie stany zapalne, że masz nadmiar histaminy i do tej histaminy dokładasz sobie kolejną histaminę. Plus masz dysfunkcję jelit, gdzie na poziomie jelita wytwarza się diaminooksydaza, enzym rozkładający histaminę. I teraz jak masz dysfunkcję, to tego enzymu nie masz i jeszcze dokładasz sobie histaminę. Więc paradoksalnie osoby mające duże problemy z jelitami, ze wzdęciami, nie będą mogły jeść kiszonek.
Bo to są takie uniwersalne rozwiązania, nie? Które
tak.
W ogóle jakby temat lekarzy w temacie jelit, a miałam swego czasu bardzo duże problemy. Ja też zauważyłam w kontekście na przykład częstego załatwiania się, że z racji tego, że ja mam endometriozę, bo nie wiem, czy to dotyczy wszystkich kobiet, to na przykład w okresie okołomiesiączkowym ja dużo częściej chodzę do toalety. No ale powiedzmy, że to gdzieś tam będę wywiniła za to być może jakieś tam też skurcze, macicy, nie wiadomo co tam jeszcze innego, kwestia bardziej ginekologiczna. Ale miałam problemy z jelitami i w ogóle byłam u różnych lekarzy. Nigdy nikt mnie nie zapytał o to, jak wygląda moja kupa. Jakby generalnie w ogóle temat się, to jest znowu ta sytuacja, nie? Temat zaczyna się gdzieś tam faktycznie ewentualnie w żołądku. Coś tam może o jelitach. Mało tego jest generalnie jakiegoś takiego większego badania. No i zalecenia są dokładnie takie, jak ty mówisz. I marchewka. Ja nie wiem, co jest w tej marchewce, ale każdy lekarz na problemy żołądkowo-jelitowe, tak, zaleci ci marchewkę, nie? I potem rzeczywiście, no już nie mówiąc też o social mediach, nie? Że my też lubimy się sami bawić w lekarza i samodiagnozować. I tu nam ktoś poleci probiotyki, tu nam ktoś poleci kiszonki. No to wiesz, najlepiej w ogóle wszystko naraz.
No ale zobacz, że to są uniwersalne rady. Jakby się utarło, masz problem z jelitami, jedz kiszonki, jedz więcej błonnika i łykaj probiotyki. Moim zdaniem dzisiaj problemy nie są adresowane. Nie ma indywidualnego podejścia, nie ma zrozumienia dla problemów. Jest mnóstwo takich kont, które jakby podejmują taką tematykę mikrobioty jelitowej.
Tak.
Ci ludzie mają się za ekspertów, ale nie widzę, żeby adresowali problemy, a raczej za każdym razem mówią, no tak, to wszystko przez tą dietę keto, tak, to wszystko przez dietę karniwora, tak, to jest wszystko przez to, że wy taką wybiórczość macie żywieniową. A ja zawsze mówię, słuchajcie, ja mam 50 lat, prawie. To ja przez te pół wieku swojego życia zdążyłam sprawdzić, co mi służy, a co nie. Jeżeli odżywiałam się dużą część swojego życia produktami pełnoziarnistymi, bogatymi w błonnik i wzdęcie miałam takie, że robiłam 100 brzuszków przed dyskoteką, żeby się wypierdzieć. Bo wiesz, chciałam iść na dyskotekę.
To nie jest, przepraszam, to nie jest tip dla nikogo, żeby robił brzuszki, jak chce się wypierdzieć.
Było to bardzo krępujące, tak?
No pewnie.
Szłam na dyskotekę, chciałam mieć płaski brzuch, a tu wzdęcia po prostu jak po kosmos, nie? Więc ja naprawdę w ciągu swojego długiego życia spróbowałam mnóstwa rzeczy. Spróbowałam różnych probiotyków. I czy ja się zbyt mało starałam? Czy ja dalej powinnam iść w probiotyczne kolacje? Czy może to jest coś, co jest powielane, mówi się za każdym razem, rozwiązanie pod tytułem na wszystkie problemy 5 posiłków, nie? albo na miażdżyce, to najlepiej dieta niskotłuszczowa. To są jakieś takie standardowe rady, takie szablonowe podejście, tak? Masz problemy? To jedz probiotyki, jedz kiszonki.
Tak jak z taką trochę modą, ja też mam wrażenie, diagnozy i to znowu jest częste, że ludzie sami się sam jakby diagnozują na podstawie tego, co tam zobaczyli, usłyszeli. SIBO. Ja rozumiem, że to istnieje i rozumiem, że dotyczy pewnie jakiejś tam części ludzi, no ale też z drugiej strony, umówmy się, nie wszystkie problemy trawienne to będzie SIBO, tak? A też był taki moment, może jeszcze cały czas jest, że teraz na każdym kroku ktoś, kto do mnie pisał z problemami trawiennymi, to on już sam się, wiesz, on już się sam zdiagnozował, że to już na 100% jest to, nie? I ma takiego w ogóle wglądu, że to może być 10, jeżeli nie 100 innych rzeczy i powodów, nie? Po prostu jest kilka modnych tematów, to tak jak kilka modnych
SIBO,
rozwiązań.
Nadwrażliwość, tak? IBS, kandida,
tak,
pasożyty
i koniec.
No i dzisiaj też jest tak, że mnóstwo problemów wpisujemy pasożytom i mówimy, no to się najpierw odrobacz. A ja myślę sobie tak, no ale kurczę, czy zaopiekowałaś się swoim ciałem przede wszystkim? Czy zrobiłaś wszystko dla swojego ciała, żeby to ciało samo mogło pozbyć się problemu? Bo my mamy tendencję do szukania na zewnątrz. Szukamy winnego i próbujemy rozwiązać ten problem. Zobacz, mam SIBO, to teraz muszę zastosować to, to i to. Mam kandidę, muszę zastosować to, to, to. Znalazłam problem, szukam, tak? Ale jakby jesteśmy wciąż daleko od siebie. A czy zadbałaś o redukcję stresu? Czy pijesz codziennie alkohol? Bo tu sobie dokładasz przecież stany zapalne, histamina. Histamina to jest często stan zapalny. Czy ty dbasz o to, żeby tych stanów zapalnych nie było? Czy regularnie wychodzisz na spacer, do przyrody, uziemiasz się, rozładowujesz stres, medytujesz, może chodzisz na jakieś ćwiczenia, robisz spacery, masz 10 tysięcy kroków, poruszasz tymi tą tłocznią brzuszną, czy we właściwy sposób oddychasz, czy myślisz o sobie z miłością, czy raczej myślisz o sobie w kontekście, Boże, to wredne, wstrętne, brzydkie ciało, chore, znowu coś mi się dolega, znowu coś, tak? Czy to wszystko zrobiłaś dla siebie? Czy zadbałaś o sposób odżywiania? Czy może jest tak, bo ja też widzę, że te konta często nawołują do tego, ty możesz jeść wszystko, tylko zadbaj o różnorodność, zadbaj o probiotyki, zadbaj o kiszonki i takie inne rzeczy, o błonnik, będzie w porządku. A każde takie, że może nie możesz jeść wszystkiego, że może możesz postawić jakiś asortyment, no nie, bo to się zaraz odbije na twojej głowie, bo ty będziesz miała złą relację z jedzeniem. Zobacz, że mamy dzisiaj taki trend, wiesz, ciało pozytywności,
no tak.
Broń Boże, coś zakazać, tak? Bo my jesteśmy osobami wszystkożernymi. Ale jakie my produkty jemy? To są często produkty z fabryki, których nasz organizm nie rozpoznaje. Kiedyś jak miałaś pomidora, to on pachniał, miał strukturę. Nasz organizm wiedział, że to jest pomidor i wiedział, co z nim zrobić. A dzisiaj jak pójdziesz do chińskiego sklepu i masz szampon jakiś tam truskawkowy i jakiś tam, jak nie umiesz przeczytać, a się zasugerujesz tylko etykietką, to pomyślisz sobie, że to jest jakieś smoothie może truskawkowe, nie? I zobaczymy, dzisiaj jemy takie produkty, na których jest napisane, że producent uznał, że to jest zdatne do spożycia. No to my jemy, bo tam jest napisane zupa pomidorowa. Ale nasz organizm nie wie, co to jest, bo to powstało sztucznie w fabryce. Więc zadbajmy najpierw o to, żeby ta żywność była naturalna. Może bardzo pomocna też jest rozdzielność w diecie. Zjedz oddzielnie sobie mięso i warzywa, zjedz oddzielnie kaszę i warzywa, wiedząc o tym, że to tak nie do końca jest, że to się wszystko trawi. I ja wiem, że ta teoria ma mnóstwo przeciwników, ale jak się poczyta badania, no to okazuje się, że wypicie wody z cytryną zmniejsza aktywność amylazy. Wniosek z badań jest taki, że ludzie mieli mniejszy poziom glukozy. No to jest absurdalne, bo przecież my nie jemy po to, żeby wydalać, tylko po to, żeby wchłaniać, żeby to było odżywcze, tak? A tutaj wystarczyło wypić wodę z cytryną, żeby mniej kalorii jakby, czy mniej węglowodanów wchłonęło się do krwiobiegu, bo mniejszy wyrzut glukozy był.
To są małe rzeczy, nie? Ale
to są małe rzeczy, które możemy zrobić.
Znaczy, poczekaj, to są źle, cofnij. To są małe rzeczy, ale duże rzeczy, nie? Bo my ładujemy swoją energię, no umówmy się, kurczę, no sama tak czasami mam, nie? Że wiem, że jest ładna pogoda, powinnam pójść, bo jest słońce, którego przez teraz już pewnie 2/3 roku nie ma u nas w kraju, ale wiesz, a tu na telefonie, a tutaj wiesz, mam 5 minut na to, żeby bez dziecka obejrzeć sobie serial i kurde, ja wiem, nie chce się, nie? i łatwiej jest potem wejść sobie, a mamy teraz przecież dostęp do tego wszystkiego, gdzieś tam, wiesz, na social media i sobie, o, okej, okay, dobra, to pewnie jest niedobór witaminy.
Właśnie, to jest to,
E23,
że my szukamy
nie?
takiego rozwiązania, nie widzimy w sobie problemu. My szukamy na zewnątrz. Kandida, pójdę do lekarza, pasożyty, pójdę, rozwiążę to. A może twój organizm wcale nie ma takiego problemu z pasożytem? Okej, okay, one może są, ale one są może pod kontrolą. Może nie ma potrzeby, żeby się ich pozbywać, bo to nie jest główny problem twojego organizmu. Mm.
No tak. No my, ale to jest jakby jeszcze osobna kwestia, że my mamy strasznie duży problem ze słuchaniem swojego organizmu. Ja już mówiłam o tej historii kiedyś tutaj w podcaście a propos właśnie słuchania swojego organizmu, że ja jak zaszłam w ciążę z Zoją, to ja wiedziałam natychmiast. Dosłownie jakby, wiesz, nie musiałam, zresztą no, na początku test ciążowy i tak ci nic nie pokaże, nie? Badanie z krwi chyba po kilku dniach dopiero gdzieś tam może coś pokazać. Ale ja wiedziałam, jakby ja znam swój organizm na tyle, że czułam. A mam koleżankę, która słuchaj, do piątego miesiąca, do piątego miesiąca ciąży ona nie wiedziała, że jest w ciąży. I ja się pytam jak. No ale no to właśnie tak, no bo my przestaliśmy mieć jakąkolwiek wrażliwość na to, czy jesteśmy głodni, czy jesteśmy najedzeni. Jakby to jest bardziej na zasadzie, okej,
okay, czego nam potrzeba?
Minęły 3 godziny, to już tak. Teraz jest czas na to, żeby zjeść. Nie, nie zastanawiamy się, okej, okay, minęły 3 godziny, ale czy ja jestem, wiesz, głodna,
głodna,
nie?
Tak.
To są takie problemy. W ogóle my wszystko robimy z automatu. Tu nie ma zastanowienia się, nie?
No, powiem ci, to jest ciekawe, no bo z jednej strony fajnie by było, gdybyśmy włączyli intuicję. Z drugiej strony, skąd mamy mieć intuicję, jak bardzo dużo mamy informacji z zewnątrz, które nas bombardują. To robi źle, to robi źle, to robi źle, to robi źle, to masz tak, to masz tak, to masz tak. Można ogłupieć w tym wszystkim, tak? I nawet jeżeli ty zmieniasz sposób odżywiania, przechodzisz na przykład na taką dietę, jaka tobie tam pasuje, powiedzmy, jest to bardzo kontrowersyjna dieta, carnivore, tak? To nagle usłyszysz od 10 osób, że tym sposobem to się na pewno doprowadzi do zawału, tak? No i ta osoba nie ma prawa słuchać samej siebie, bo nieważne jest, jak się czuje, dostaje taki komunikat, ważne, co inni myślą o tym, jak ty się odżywiasz.
No tak, tak, my słuchamy, dokładnie, no my słuchamy bardziej innych niż samych siebie. Przede wszystkim też nie mamy do siebie zaufania, nie? Bo to się też sprowadza do tego wszystkiego, co powiedziałaś a propos dbania o siebie, nie? Bo jakbyśmy mieli zaufanie do siebie i jakbyśmy siebie słuchali, to byśmy wiedzieli, że lepiej dla nas będzie, jak wyjdziemy na ten spacer, niż obejrzymy 10. sezon jakiegoś tam... Nie, żeby seriale były złe. Uwielbiam,
nie, ale wiesz, no to tutaj jest zaraz tłumaczenie, coś od życia muszę mieć.
Tak, no spoko, mniej, nie? Tylko to wszystko, to jest to moje ulubione słowo, balans tutaj się pojawia, które pewnie nie istnieje. Pewnie nie istnieje w ogóle takie coś jak balans w życiu, nie? Ktoś ostatnio mi tłumaczył, że to jest tak, że się... Tak naprawdę cały czas i tak gibasz, nie? Na tym polega balans, nie? Ciągle i tak jesteś bardziej na jedną lub na drugą stronę przechylona, nie? No ale mieć trochę takiego zdrowego rozsądku, że nawet patrząc, wiesz, na swoje dzieci, nie? No kurczę, tak sobie myślę, nie chciałabym, żeby moja Zoja siedziała przez 24 godziny w domu, z czego spędzała 3/4 dnia przed telewizorem. My jakby martwimy się o swoje dzieci i wiemy, że to jest nie tak, nie? Mówimy też o tym, że dzieci nie mogą, wiesz, spędzać czasu przed telefonem, bo to jest dla nich niekorzystne i złe. No ale nigdy tego nie, znaczy rzadko aplikujemy to w stosunku do samych siebie, nie? Ale jakbyśmy się tak nad tym zastanowili, no to by było dość oczywiste.
No ale wydaje mi się, że dzisiaj w świecie tak ogromnej ilości informacji, jakie krążą, człowiek ma tak dużo problemów związanych z własnym zdrowiem, że wiesz, gdzieś szuka tych rozwiązań, tak? Bo nawet nie ma pojęcia, jak poszukać w sobie. No jak? Bo ja nie wiem, skąd mam te problemy z jelitami. No przecież nie od jedzenia, tak? Które mogę kupić w sklepie, bo przecież gdyby było trujące, to by go nie było w sklepie.
No tak.
A prawda jest taka, że jest dokładnie wszystko odwrotnie. Czyli to, co nam mówią, że jest zdrowe, jest niezdrowe, a to, co jest niezdrowe, tak naprawdę jest zdrowe. Czyli to jest całkowite odwrócenie, ale to jest to, co słyszymy w przekazach medialnych. Czyli jak nam powiedzą, że mięso jest toksyczne, to tak naprawdę my go potrzebujemy. Jak powiedzą, że płatki są zdrowe, to prawdopodobnie wcale nie do końca tak jest. Większość osób będzie na nie negatywnie reagowało. Tylko no, nawet jeżeli słyszę taki przekaz i nawet jeżeli ktoś mi powie, jest odwrotnie, to i tak dalej jestem pogubiona to, co ja mam jeść, tak? Ja ci powiem, że dzisiaj nie jest łatwo.
Nie, dzisiaj jest bardzo trudno.
Ty się też zajmujesz dietetyką, przecież ty wiesz o tym, jak jest. Ktoś usłyszy ciebie, ktoś usłyszy mnie, ktoś usłyszy paradoksalnie kogoś, kto mówi, jak zrobić lepszy wybór, kupując sobie na przykład w Lidlu czy w Biedronce, czy może w Dino, tak? Czy nie wiem, w Osho.
Nie, no jakby teraz jest, uważam, że jest bardzo ciężko. Ja uważam, że mimo wszystko, mimo że to były ciężkie czasy, ale w kontekście samego jedzenia, to nasi na przykład dziadkowie mieli dużo łatwiej, bo mieli pewność, skąd to jedzenie
oni
pochodzi.
Oni nie mieli punktu odniesienia do internetu, nie, do siebie.
Do siebie, tak, dokładnie. A tutaj faktycznie no, idzie zwariować. Ja się wcale nie dziwię. Też bym nie wiedziała, gdybym polegała na tym, co jest na przykład na Instagramie. Zresztą wiesz, czasem sama się złapię czasami w innej tematyce, nie? Niekoniecznie w diecie. To też jest ciekawe, nie? Że wyskoczy mi jakaś rolka i ja tak sobie myślę... O, to mnie dotyczy, nie? Ja tak robię, nie? I od razu, wiesz, diagnoza ADHD, nie? Kurde, w sumie, ale wiesz, to może być podpięte pod 1000 innych rzeczy, nie? 1000 innych jednostek chorobowych, nie? No ale to tak jak na ciebie to oddziałowuje. Plus jeszcze, to jest osobny temat, nie? Że my mamy też taką instagramową bajkę, że wtedy Instagram ci jeszcze więcej tych treści podsyła, jak coś cię zainteresuje. No i w sumie ty masz takie wrażenie, że jak ci wyskakuje teraz tylko dieta keto na przykład, no to teraz powinnam być na diecie keto. Celowo mówię o keto, które ja lubię, żeby nie było, że wiesz, że każdy musi być, bo to ja nie mówię, że jest rozwiązanie dla każdego, absolutnie nie. Myślę, że każdy tam powinien, tak jak mówimy, słuchać swojego organizmu. Ale jeszcze jeden temat chciałam poruszyć trochę bardziej w kontekście kupy. To jest pierdzenie. Bo mam wrażenie, że tak, o ile mężczyźni nie mają z tym zupełnie problemu.
W sensie, a żeby pierdzieć.
Tak, to jest takie, wiesz, to zdarzy się, zdarzy jakby rzecz jak każda inna, nie? A tak naprawdę, a kobiety mają takie coś, że im się wydaje, że im nie wolno, nie powinny i że to jest coś złego, nie? Ja nie mówię o przelewaniu się i w brzuchu nie wiadomo jak i wiesz, i ciągłym oddawaniu gazów. No ale też powiedzmy sobie, do pewnego stopnia to pierdzenie jest zupełnie normalne.
Tak. Każdy co jakiś czas wydali z siebie coś cuchnącego. To czuć po psach, kotach, one też czasami tam sobie bączki puszczą, nie? Ale no właśnie, gdzie jest granica między normalne a nienormalne? Między tym, że tam raz na jakiś czas sobie pierdniesz i to jest normalne, a tym, że cały czas masz potrzebę pierdzenia albo wręcz no, nie możesz sobie pierdnąć, ponieważ te gazy są w górnej części, a ty byś chciała sobie ulżyć, a nie możesz sobie ulżyć, bo one gdzieś tutaj na samej górze jeszcze są. Nim tam zjadą na sam dół, no to dużo czasu minie i dużo bólu. Ciężko mi jest powiedzieć jakby w sztukach, ile powinno być. Tak, ile to jest normalne. Ale jeżeli raz na jakiś czas masz potrzebę oddania gazu, to dla mnie to jest coś normalnego. I dlatego fajnie było chyba, gdyby toalety były wyciszone, że wchodzisz tam i zobacz, że czasami jest. Czasami się dba o to. Zauważyłam, że czasami w jakichś hotelach, w knajpkach muzyka głośniej leci.
Tak.
Właśnie, żeby był ten komfort, że ktoś jak idzie do ubikacji, no to wiadomo, w momencie, kiedy tam siusiu, kupa, uruchamiasz tłocznię brzuszną, to nagle jest tak? To jest normalne. I żeby się tego nie krępować, bo zaraz ktoś ci stoi pod drzwiami, już ci tam pukasz, drzwi już jest wolne, a ty się nie możesz skoncentrować tak na tych sprawach. Natomiast nie jest normalne, że ty masz cały czas potrzebę puszczania bąków, puszczania gazów. To nie jest normalne. To oznacza, że coś jest nie tak i trzeba by było się przyjrzeć. I tak jak powiedziałyśmy sobie, w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na siebie, a nie szukać czynników zewnętrznych. Bo jak ktoś ma tyle gazów, ma zaparcia, biegunki, cokolwiek, no to często słyszymy, słuchaj, poleć mi jakieś dobre probiotyki, bo mam problem. Umówmy się, ale nikt nie ma problemu z tego powodu, że nie suplementuje probiotyków. Tak samo jak nikt nie jest chory, dlatego że nie bierze leków. To nie tak działa. Poszukaj przyczyny, co zjadłaś dzisiaj. Jeżeli twoim posiłkiem było przekąska, sałatka, ziemniaki, mięso, sos, kompot, kawa po wszystkim. Kawa też będzie tutaj negatywnie wpływać na trawienie, jeżeli jest po posiłku przyjęta. A na koniec zjadłaś sobie śliwkę w czekoladzie, skubnęłaś torta, dwa orzeszki i jeszcze popiłaś lampkę wina. To nie dziw się, że w tych jelitach będzie ci się przelewało.
Bo tam się dużo zadziało,
tam
nie?
Się bardzo dużo zadziało. Tam to się nie może w prawidłowy sposób trawić. Tam wjechało bardzo dużo celulozy, które my nie trawimy, gdzie te bakterie zaraz tam przyjdą i zacznie to wszystko fermentować. Tam wzajemna konkurencja między enzymami może się pojawić, więc nie wiadomo, czy to jest kwaśne, czy bardziej zasadowe środowisko. To się nie może zadziać, więc kluczem do prawidłowego trawienia jest dieta rozdzielna, to bardzo często pomaga. Można się z tego śmiać, ale to naprawdę bardzo często pomaga. Rozdzielna polega na tym, że nie łączymy takich mocnych źródeł białkowych z węglowodanowymi, co w praktyce oznacza, że rośliny strączkowe nie będą się dobrze trawiły, bo one mają i dużo węglowodanów, i dużo białka, i galaktooligosacharydy, których człowiek również nie trawi, dlatego są takie wzdęciotwórcze. Dłuższe przerwy między posiłkami, 6 godzin, to też jest klucz do tego, żeby dobrze się trawiło. I fajnie, jakby było ta co najmniej 12-godzinna przerwa nocna, gdzie my nic nie jemy i nic nie pijemy poza zwykłą wodą.
I mamy czas, żeby się po prostu odpocząć i zregenerować na każdej możliwej tak płaszczyźnie. Nie?
A i to, co jeszcze może pomóc, to jest dodawanie do wody szczypty soli kłodawskiej. Dlatego, że szczypta soli kłodawskiej wspomaga proces trawienia i wydzielanie soków trawiennych.
Ja uwielbiam. Znaczy w sensie sama piję, więc też jak najbardziej. Na zakończenie, chociaż to temat rozległy, czy jest coś w temacie kupy trawienia, wzdęć, wszelkiego rodzaju tej tematyki, o co ja nie zapytałam, a co byś jeszcze chciała dodać na koniec tej rozmowy, co uważasz za ważne?
Pomyślmy. Powiedziałam dużo o stylu życia i chciałabym, żeby to też dobrze wybrzmiało, że to nie jest tak, że uratują nas tylko probiotyki i że uratuje nas tylko błonnik, bo już wiemy, że nie. Że paradoksalnie czasami mniej błonnika znaczy lepiej, bo te jelita sobie odpoczną, a jak odpoczną, to wtedy łatwiej nam będzie podejść do tego tematu. Bo ciężko jest działać, jak ktoś mówi, dieta ma być urozmaicona, dużo probiotyków, prebiotyków, dajemy czadu z kiszonkami, z warzywami, nie? I cały czas masz wzdęcia, trudno, żeby tam się coś wyregulowało. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że masz wzdęcia, łykniesz probiotyki, wszystko się rozwiąże, bo nie. One się na jakiś czas tylko przyczepiają. Powinniśmy zadbać o naszą mikrobiotę jelitową. Niekoniecznie pomocne będą tutaj badania mikrobiomu jelitowego, bo pamiętajmy też, że mikrobiom się synchronizuje z tym, co my jemy, a nawet czasami z domownikami. A mikrobiom też zależy od relacji, okazuje się.
O, wow.
Tak, że przytulanie się poprawia mikrobiotę jelitową.
O Boże, to idę zaraz się przytulać do męża.
Ciekawe badania na prosiętach. Odstawienie prosiąt w pierwszej dobie od matki skutkowało skróceniem kosmyków jelitowych, dysfunkcjami kosmyków jelitowych i pogorszeniem mikrobioty jelitowej.
Szok.
Więc martwienie się, stresowanie się uszkadza nam mikrobiotę jelitową, więc tutaj zapanujmy trochę nad tym stresem. Ciekawa też jest rzecz, bo ja jestem też lasoterapeutą, że wchodząc do lasu, w powietrzu noszą się bakterie glebowe. I są też takie probiotyki, w Stanach można je kupić, na bazie właśnie bakterii glebowych. Zresztą kiedyś to było normalne, wkładaliśmy ręce w glebę, później się jadło przecież, nie? I nikt nie myślał o czyszczeniu rąk. I te dzieci wychowujące się na wsi miały mniej alergii. Więc wchodząc do lasu, od razu wydychamy bakterie glebowe, co korzystnie wpływa na naszą mikrobiotę jelitową. Więc zobaczmy, jak wiele można dla naszych jelit zrobić. Przytulanie, ukochanie się, można się samemu przytulać, można iść na masaż, co też bardzo fajnie wpływa, bo zwiększa uwalnianie oksytocyny, która będzie miała korzystny wpływ na naszą mikrobiotę. Nie patrzmy na nasze jelita jak na coś wyizolowanego, że to jest zależne od tego, co my jemy i od tego, czy suplementujemy probiotyki. Nasze jelita to jest odzwierciedlenie całości tego, co my robimy dla naszego organizmu. Przecież bardzo często wyjeżdżając na urlop, w tych jelitach się uspokaja. A co się zmieniło? Tylko to, że masz mniej stresu? Może jest więcej seksu, przyjemności, tak? Bo jesteś z partnerem, może niekoniecznie, ale to różnie bywa. Może więcej przytulania, może więcej ukochania, może więcej myślenia o innych rzeczach, może więcej słońca, spacerów i tak dalej. Spróbuj znaleźć to, co ci tam pomogło, poszukaj tego. Dobrze sprowadzić sobie dzienniczek też i zapisywać, jakie były objawy, co zrobiłam, co wdrożyłam, jak się czuję każdego dnia. W ten sposób też wyłapiesz to, co tobie konkretnie służy. I pamiętaj, że nie ma lepszego doradcy, jak ty sama, jak ty sam, bo nikt nie jest w twoim ciele, tylko ty jesteś w tym ciele. Więc zadbajmy o to ciało kompleksowo, wdróżmy styl życia, wysypiajmy się, bo okazuje się, że osoby, które się nie wysypiają, no i tutaj pewnie to też wybrzmi bardzo brutalnie, najlepiej było spać koło 22. Oczywiście nie liczy się to, żeby ktoś powiedział, o no dobra, ale ja wtedy to chcę jeszcze seks uprawiać. No to proszę, to uprawiaj ten seks, ale idź do łóżka około 22. Dlatego, że chodzenie później spać będzie powodowało to, że nie wydzieli nam się odpowiednia ilość melatoniny, hormonów wzrostu, nie nastąpi regeneracja. My mamy bardzo dużo enzymów takich antyoksydacyjnych, które nam się uwalniają, kiedy są też dłuższe przerwy bez jedzenia. Zadbajmy o te nasze własne mechanizmy. Wysypiajmy się. Osoby, które są wyspane, są bardziej odporne na stres, bardziej odporne na negatywny przekaz, szybciej rozwiązują problemy. No, jak wieczorem dopada ci jakiś problem, to pojawia się ogromna nerwowość, że nie umiesz tego rozwiązać. I mówi się, prześpi się z tym problemem, tak? Rano nagle szybciutko się go rozwiązuje. A to tylko pogłębia stres. A stres uszkadza nam kosmyki jelitowe i mikrobiotę jelitową.
Czyli wszystko się ze sobą po prostu pięknie łączy.
Dokładnie.
I trzeba zadbać o wszystko kompleksowo. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dzięki.
Bardzo to było miłe. Mam nadzieję, że dla Was też było miło, mimo że rozmawiałyśmy również, ale nie tylko o kupie i że nikt tu nie będzie urażony, że było używane to słowo tyle razy w tym podcaście. Myślę, że normalizowanie tego też jest dobrym krokiem do tego, żebyśmy my się lepiej czuli i też potrafili o tym rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
Dzięki.